Niedokrwistość często zaczyna się od rzeczy, które łatwo zignorować. Zmęczenia, braku tchu, spadku koncentracji. To są objawy właśnie, które łatwo ignorujemy, więc to może dobry moment, by zatrzymać się na chwilę i porozmawiać o tym, co organizm próbuje w takich momentach powiedzieć. Ale o tym opowie mój gość, profesor Radosław Haber, ordynator Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy może od podstaw. Niedokrwistość i anemia, czy możemy tutaj postawić znak równości?
Ale to tak naprawdę jeden termin. Anemia pochodzi z języka łacińskiego i w tej chwili także funkcjonuje w języku angielskim. Niedokrwistość jest naszym polskim określeniem na ten stan.
Jeśli mówimy o niedokrwistości, anemii, czy mamy tutaj na myśli po prostu niedobór żelaza, czy też problem jest głębszy i szerszy?
Szerszy oczywiście, gdyż niedobór żelaza jest to prawda najczęstszym powodem niedokrwistości w naszym kraju, ale generalnie termin niedokrwistość obejmuje wszelkie stany, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem hemoglobiny, czyli nośnika tlenu, który rozprowadza tlen pobierany z wdychanego powietrza do wszystkich tkanek w naszym organizmie, a hemoglobina znajduje się głównie w krwinkach czerwonych, które krążąc z krwią mają możliwość transportu tlenu po całym organizmie.
Tak, a niedotlenienie to już otworzenie bramy na wiele innych problemów, prawda?
Tak, oczywiście, bo to się wiąże wszelkiego rodzaju problemy oddechowe. Natomiast tutaj jest brak możliwości transportu tlenu z płuc do wszystkich pozostałych komórek i tkanek w organizmie.
Mhm. A jakie objawy najczęściej, objawy niedokrwistości pacjenci najczęściej bagatelizują, a które już powinny zapalić im czerwoną lampkę?
No, na początku to jest poczucie ciągłego zmęczenia, senności, nietolerancja wysiłku, czyli na przykład wchodzimy na drugie, trzecie piętro po schodach i mamy z tym problem, dostajemy zadyszki. U młodszych dzieci te objawy mogą przebiegać bardziej jeszcze podstępnie. To wszystko zależy od tego, jak długo doszło do powstania, w jakim czasie doszło do powstania niedokrwistości. I mogą to być takie objawy, jak na przykład dziecko, które dotychczas było takim żywym srebrem, wszędzie ruchliwe, biegało, nagle ni stąd, ni zowąd, samo chce iść się zdrzemnąć. Oczywiście, jeżeli to jest tylko jeden taki przypadek, nie należy się tym jeszcze niepokoić. Natomiast jak mamy kolejne dni, że sytuacja się powtarza, dochodzi do tego też spadek apetytu, ogólnie mniejsza aktywność fizyczna, na pewno warto wtedy pomyśleć o niedokrwistości i w tym celu wykonać najbardziej podstawowe badanie laboratoryjne, jakim jest morfologia krwi obwodowej.
I które z wyników powinny zwrócić naszą uwagę, który z parametrów?
Więc tutaj morfologii się ocenia trzy układy krwinek, które występują we krwi obwodowej. Są to białe krwinki odpowiadające za odporność, czerwone, które właśnie główną funkcją jest przenoszenie tlenu dzięki hemoglobinie, którą zawierają, i płytki krwi, które odpowiadają za krzepnięcie. Jeśli chodzi o niedokrwistość, to nasza uwaga skupia się przede wszystkim na układzie czerwonotkwinkowym i tutaj najczęściej dochodzi do spadku stężenia hemoglobiny. Bardzo często także towarzyszy temu spadek ogólnej liczby krwinek czerwonych. Natomiast w przypadku niedoboru żelaza, czyli najczęstszej przyczyny anemii, jaka występuje w naszym kraju, często dochodzi do obniżenia takiego parametru jak MCV, czyli objętości krwinki czerwonej.
Chciałam zapytać, jak z perspektywy Pana praktyki wygląda dzisiejszy profil pacjenta? Kto dziś jest najbardziej narażony na niedokrwistość i czy może ten profil pacjenta zmienia się w porównaniu do tego, co jeszcze kilkanaście lat temu obserwowaliśmy?
Ja będę się teraz wypowiadać głównie z perspektywy pediatry, gdyż głównie zajmuję się dziećmi. Natomiast profil pacjenta z niedokrwistością czy z niedokrwistością z niedoboru żelaza generalnie jest stały, bo jest to niedobór żelaza jest najczęstszym deficytem pokarmowym, gdyż żelazo jako mikroelement ma to do siebie, że bardzo niewielka jego ilość wchłania się wraz z pokarmem, który przyjmujemy. Większość przechodzi przez przewód pokarmowy i nie jest wchłaniany. W przypadkach powiedzmy fizjologicznych, kiedy nie mamy żadnych stanów zaburzających, czy to wchłanianie, czy zwiększone zapotrzebowanie na żelazo, z reguły ta ilość wystarcza do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast problem się pojawia w momencie, kiedy mamy zmniejszony dowóz żelaza i tutaj najbardziej na to narażone są osoby, które nie spożywają mięsa, które jest tym pokarmem, który zawiera najlepiej wchłanialne żelazo w dużej ilości, czyli wegetarianie i weganie. Natomiast kolejna grupa, której jest szczególnie narażona na niedobór żelaza, są to kobiety w okresie reprodukcyjnym, które miesiączkują i w tym momencie utrata żelaza co miesiąc sekcją miesiączkową, także powoduje, że straty nie zawsze mogą być wyrównane poprzez odpowiednią podaż pokarmów. Jeśli chodzi o dzieci, to taką grupą jeszcze szczególnie narażoną na niedobór żelaza są starsze niemowlęta około pierwszego roku życia, kiedy kończą się już te zapasy, jakie zgromadziły od mamy w okresie ciąży i muszą same sobie zapewnić odpowiedni dowóz tego pierwiastka z pokarmem, a w momencie jeszcze spożycie pokarmów stałych, w tym mięsa, nie jest często wystarczające. No i grupa takich dzieci 2-4 lata, czyli przedszkolnych, które często posiadają wybiórczość pokarmową, powoduje, że rodzicom bardzo ciężko jest zachęcić ich do spożywania urozmaiconej diety, także z zawartością mięsa. I myślę, że ten profil jest niezmienny od wielu lat. Natomiast czasami jeszcze niedobór żelaza jest objawem innych, bardziej złożonych chorób, zwłaszcza przewodu pokarmowego. I taką chorobą jest celiakia, która się wiąże z nieprawidłową budową nabłonka jelitowego wskutek kontaktu z glutenem. I często właśnie niedobór żelaza jest pierwszym takim sygnałem i objawem, który skłania lekarza do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku celiaki.
Mówi się, że stres, wszechobecny stres wpływa także na wypłukiwanie żelaza, na tę niską jakość pracy naszego organizmu, ale mówiąc o stresie, często mówimy w takim kontekście, no cóż, nic nie da się z tym zrobić, bo przecież nie zmienię nagle całkowicie trybu swojego życia, swojej pracy.
Może powiem tak, stres to chyba nie do końca, natomiast stan zapalny już jak najbardziej. Jeżeli asces, natomiast no, może w jakimś stopniu stan zapalny czasami potęgować. Natomiast wszelkie choroby autoimmunologiczne, autozapalne, zwłaszcza te przewodu pokarmowego, jak choroba leśniowskiego Crohna, czy inne nieswoiste zapalenia jelit, mogą powodować rzeczywiście, że żelazo będzie się wchłaniać gorzej. Dlatego wszelkie przewlekłe infekcje czy inne choroby związane z przewlekłym stanem zapalnym mogą prowadzić do niedoboru żelaza. Ale na przykład z takich stanów może powszednich, których nie każdy ma świadomość, że także mogą się wiązać z tym niedoborem, to jest nadwaga i otyłość, która także powoduje w układzie, powiedzmy, hormonalnym coś w rodzaju reakcji stresowej. I dlatego wbrew tutaj może intuicji osoby cierpiące na nadwagę i otyłość także mają większe ryzyko niedoboru żelaza.
A to już wymaga rzeczywiście zmiany trybu życia. Rozmawiamy o niedokrwistości, nad którą pan profesor razem ze swoim zespołem prowadzi także badania. A na ten temat więcej już za chwilkę.